To, co najistotniejsze o wierze należy przypomnieć dla grona, które ustawicznie się zmienia. Jak ktoś był tydzień temu, to widzieliście, że przynajmniej 1/3 była inna, to połowa chyba. No tak to już jest. Najważniejsza rzecz, że wiara jest rzeczą progresywną. Mówiliśmy, że człowiek, który wierzy, albo sukcesywnie będzie się cofał, albo sukcesywnie wzrastał. Czemu cofał? Bo widzisz, rzeczywista wiara, o której my mówimy, nie jest wiedzą teoretyczną i przekonaniem o czymś tam, że są doktryny mówiące, że Bóg istnieje. Tak? No, to ma, na marginesie też wiąże się z wiarą, czyli taka teoria o pewnych sprawach. Ale wiecie dobrze, że teorie to ma tutaj rzekomo 95% ludzi w tym kraju i my nie nazywamy tego naprawdę wiarą. To są tylko przekonania religijne, tak? Ludzie mówią wierzę. Naprawdę to mają religijne przekonania. Powiedziano im, że jest Bóg, że był Jezus Panny narodzony i umarł, zmartwychwstał, poszedł do nieba. I więc to wierzą, bo tak im powiedziano. Ale my tutaj mówimy o wierze, która przyszła z nieba, która sprawiła, że weszliśmy w rzeczywistość. I teraz wiara tak naprawdę chrześcijańska jest czymś, czego ludzie w świecie nie są w stanie zrozumieć, bo oni myślą, że wiara to założenia tylko. Ale myśmy pojęli, że wiara to jest rzeczywistość, którą Bóg zesłał ze swojego serca do naszego serca. I my mając Bożą wiarę, jesteśmy w rzeczywistości Królestwa Bożego. Dlatego tłumacząc definicję wiary tydzień temu mówiliśmy, że pod tymi właśnie wyrazami, które przetłumaczymy po polsku jako, że wiara jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy, pewnością tego, czego nie widzimy, przeświadczeniem o tym, czego się spodziewamy, że pod słowem pewnością można to równie dobrze dać inny zamiennik, który też jest dobrym tłumaczeniem greckiego wyrazu, czyli zamiennik w postaci grunt, a nawet substancja. Jednemu pastorowi właśnie McCauley'owi z Afryki, kiedy się to spodobało, fajny artykuł napisał, był w Polsce też rozprzestrzeniony, że wiara ma w sobie substancję i też wielu to nauczycieli na świecie powtarza. Więc jest grunt, substancja. Grunt czego? Rzeczywistości, która w całości jest z tamtej strony i jest w Bogu. Część tego Bóg włożył do naszego wnętrza i nazywamy to wiarą. Czyli pewność tego, co jest z tamtej strony, co jest w Bożym sercu i w Bożym przekonaniu. No, więc to jest niesamowite. Ta pewność jest progresywna, bo Bóg chce dawać nam tej wiary, tej rzeczywistości więcej, regularnie. Ale On działa tak, jak działa zasada wiary. Słowo posyła do nas, które o czymś mówi, potem przychodzą okoliczności, które Bóg dopuszcza. Te okoliczności mówią, że nieprawda, tak nie będzie. Jeżeli przetrwamy to, dochodzimy do spełnienia tego, o czym wiedzieliśmy najpierw przez wiarę. Tak? Wiedzieliśmy przez wiarę. Czyli wiara w Tobie jest zadatkiem przyszłości. Płaciliście zadatek kiedykolwiek? Mieliście okazję? On był zadatkiem, czyli cząstką tego, w co wejdziesz, zarazem zapewnieniem. Ale po drodze możesz zerwać umowę. I stracić zadatek, który dałeś. Lub sprzeniewierzyć zadatek, który otrzymałeś. Wiara będzie wzrastać, gdy przetrwamy doświadczenia, które powiedzą, że to, w co uwierzyliśmy, to nieprawda. Tak zawsze jest. Słowo, objawienie, idziemy do przodu, wszystko po drodze mówi, że tak nie będzie. Kiedy to przejdziemy, na końcu mamy przeżycie i doznanie. Jeżeli nie przejdziemy tego momentu, kiedy wszystko mówi, że to nieprawda, tracimy to, co otrzymaliśmy, czyli sukcesywnie cofamy się. Ludzie, którzy zaczęli w wierze i nie doszli do końca, stracili to, co otrzymali na punkcie startowym. Tak to już jest. Czyli zobaczcie, że z wiarą jest zawsze postęp do przodu lub do tyłu. Nie pozostaniesz w miejscu. Dlaczego? Dlatego, że obietnica, którą dostałeś dzisiaj, ona albo się spełni, albo się dla ciebie nie spełni. Jak się nie spełni, jesteś rozczarowany i właściwie rozbity. Musiałbyś się dobrze napracować, żeby pozostać w tym samym miejscu. Nie robiąc nic, na pewno się cofniesz. A właściwie, kiedy przychodzi ponowny egzamin wiary, w tym samym punkcie zazwyczaj jest trudniejszy. Nie wiem, czy to wiecie, że zazwyczaj jest trudniejszy. Nie wiem, jak to jest na egzaminach poprawkowych z matury, czy innych też trzeba dopłacać. Tak? Jak idziesz z egzaminem na prawo jazdy, każdy kolejny płacisz. No właśnie, tak to. Więc wiara jest progresywna, to powiedzieliśmy. Powiedzieliśmy o takich czterech punktach związanych z tym procesem. Czyli, że słowo, objawienie, czas i doświadczenie. Wszystko jest fajne, za wyjątkiem tego trzeciego, czyli czasu. Powiedzieliśmy, że ten wzór odtwarza Psalm 23, który mówi, że Pan pasterze moim, przyszło słowo, objawiło się, że On jest cudowny i pierwsze etapy były zielone niwa i spokojne wody. Było fantastyczne. Najgorzej było potem z tą ciemną doliną, w której miałem, nie widząc nic, zachować wizję. Mieć wizję wiary, kiedy nic nie widać. Kiedy to przyszedłem, na końcu był dopiero obficie zestawiony stół. Czyli nie tylko zielona murawa, ale jeszcze zestawiony obficie stół, olej, odświętne pomazanie, dostojeństwo i chwała na mojej głowie, dobroć i łaska, powieczne czasy w domu Pana. Więc Psalm 23 pokazuje to, o czym mówimy. Kolejna rzecz, którą powiedzieliśmy, to, że możemy przyspieszać proces wiary w tych różnych punktach z wyjątkiem trzeciego. Bo trzeciego nie da się przyspieszyć, nie da się nawet go spowodować. Doświadczenie wiary przychodzi niezależnie od nas. Jeżeli zależnie od nas, to ja Cię współczuję. Bo raczej wtedy nie wydarza się to, co Bóg zaplanował dla Ciebie. W tym pierwszym i drugim punkcie, czyli kiedy masz słowo i objawienie i zielona niwa, jest czas, by inwestować w siebie. I to jest to, co możesz zrobić. Inwestować, żeby przejść przez ciemną dolinę. Jak nie zainwestujesz, ciemna dolina najprawdopodobniej zabierze Ci to, co dostałeś na początku. Czyli powiedziałem tak, cierpienie to jest to, na co musi się przygotować każdy, kto chce wzrastać we wierze. Będzie cierpienie wynikające z przejścia przez ciemną dolinę. Okay? I w końcu powiedzieliśmy i nad tym się też roztkwiliśmy, że wiara więc jest gruntem tego, co będzie w przyszłości. Czyli Ty możesz się kierować wiarą. I dodałam potem takie nauczanie, że wiarę w takim razie musimy używać. Jeśli we mnie jest wiara, która jest gruntem tego, czego nie widzę, ta pewność, to jest cząstka tego, do czego zmierzam, ja tą cząstkę muszę używać. Jeżeli nie będę używał, wypadnę z wprawy. Wypadnę z namaszczenia, które ta wiara ma. Ta wiara ma w sobie element pokoju. Ma w sobie rodzaj prowadzenia Ducha Świętego. Jest w tym jakby objawienie woli Bożej i słowa dla Ciebie, co masz dalej czynić. Jeżeli nie użyjesz wiary, w pewnym sensie wypadasz z Bożego prowadzenia i tracisz ten pokój, który Bóg dla Ciebie przygotował. Bo wiara się z tym wszystkim wiąże. Więc najcudowniejsza rzecz, jaką dla siebie zrobisz, gdy przychodzi element wiary, użyj jej, a wtedy zachowasz i prowadzenie Ducha Świętego i pokój. No ja Wam mówiłem tydzień temu, że mam takie czasy ostatnio, w których Bóg różnie mi tak znowu serwuje coś takiego jak wiarę, czasami w irytująco drobnych rzeczach, czasami w dużych i sporych. I ostatnio też, kiedy z Sylwią rozmawialiśmy o kolejnym punkcie, w którym powiedziałem, że mam właśnie takie przeświadczenie, również mogę powiedzieć wiarę, że w tym miejscu jest to, co jest dla mnie, pomimo, że rozum mi powiedział, żeby w tym miejscu się znajdować. I nic rozsądkowo nie wskazuje, żebym jednak był tu, ale taka jest wiara. I już kilka razy dałem się nabrać. Ładnych kilka razy, kilka. I za każdym razem, kiedy przychodzi znowu to, że wierzę, uczucie takiej wiary przychodzi wbrew rozumowi, wbrew mojej woli nawet, jest dla mnie najlepszym dowodem, że to nie ze mnie. Że ja tak nie chciałem, ja chciałem w tą stronę, ale wiara mi pokazuje w prawo, nie w lewo. I właśnie jest to najczęściej w momencie, w którym ja tego już nie chcę i sobie poukładałem. Ale nigdy nie przychodzi wiara za późno. I też wyśmienite w Bogu, że ona nie przychodzi za późno. Zawsze w momencie, w którym zdążysz, gdy ją użyjesz, wygrać. No i to jest fajne. Ciągle od nowa stawiać kroki. Tak samo. No tak. Fajnie. Nawet jeden z takich przykładów, no ten akurat, który mam na myśli, wam nie opowiem, ale ten, który mogę, to na przykład takie przyszło uczucie, że kiedy w tym zwierzu straciliśmy salę, jeszcze nie mam odpowiedzi, ale niezależnie od tego, jaka ona będzie. Kiedy zamknął się ten dom dziennego pobytu z przyczyn czysto technicznych, nie z powodu jakiejkolwiek złej woli czy odmowy, wręcz odwrotnie, tam jest wielkim przepraszaniem i och, ach, ale musiałem pojechać z Gierza i wyjdę na miasto i będę szedł. Na zasadzie, że po prostu puszczam wolno. Ja nie mam tak często, nie mam tak codziennie. Czasem jak próbuję coś szukać na siłę, męczę się, czasami, że trzeba coś znaleźć, męczę się i nie mogę znaleźć. Ale przychodzi taki moment, kiedy przychodzi wiara, że kiedy pójdę, to znajdę. Logicznie rzecz biorąc, wiedziałem, że przecież nie, tam dom kultury jeden jest wściekły, drugi jest jakiś taki niebardzawy taki i ceny mają nie te. I takie tam inne stowarzyszenie śpiewacze też ma ceny takie nie za bardzo i mam uraz do zimnych sal. Tam zresztą dużych zimnych, bo mniejszą jeszcze można przynajmniej szybko ogrzać. Ja tak włączyłem, użyłem tą wiarę, która już się we mnie załączyła wcześniej sama. Ona przyszła, wysiadła z samochodu, mówię, idę, nie wiem jeszcze gdzie, ale po prostu zdaję się na nawigację. Tam, gdzie mi nogi poniosą, na tej zasadzie pójdę. Pomyślałem, będę się modlił o to miasto, tak jak to zwyczajnie mam i będę sobie szedł. I tak sobie szedłem, obmodliłem i tak jak mnie nogi prowadziły. Więc w zasadzie znalazłem przynajmniej 3 same. Przynajmniej 3. Niezłe. A jedna taka, o którą mi najbardziej chodzi właśnie, z Różem Anioł. Papiery, druga taka większa, naprawdę fajna, na ewangelizacyjne spotkania i to lepsze od wszystkich, które tam do tej pory spotkałem, podlegające pod urząd miasta i w zasadzie w niezłej cenie jak na salę taką imprezową. No super. Tak samo pamiętam, kiedyś takie przyszło uczucie wiary, jak się razy straciliśmy salę, a to już było parę lat ładnych temu. No i prosiłem tych się razem, szukajcie, no nie możemy się tam wiecznie w domu spotykać. Zresztą było takie uczucie, że w domu, w którym się spotykaliśmy w Warcie, że owszem, nie ma żadnych przeszkód, ale że z jakiegoś powodu mamy szukać wcale i koniec. Przyszła taka wiara. Czasami jak coś takiego przychodzi, to wiemy, że coś się skończy. I to nie tak, że ci warcianie się tam wypieli na nas, po prostu podjęli decyzję, że poproszą mnie, abym ich pobłogosławił na przejście do zboru w Łodzi. I dziękuję. I tak czy siak ten dom się miał skończyć. Ale zanim się skończył, ja mówię, mamy mieć salę. Nie wiem czemu, mamy mieć i koniec. I oni się razem nie mogli znaleźć. Jakąś tam znaleźli, tam zawiodła, była jakaś niewygodna, związana z przewodzeniem kogoś, kto był zawodny. Przyjechaliśmy, pamiętam wtedy, w Zwyńskiej Woli pomieszkaliśmy parę dni. I wtedy poświęciłem czas, żeby obejść się raz z taką wiarą. I znalazłem. Oni byli zdziwieni. No, sierazanie nie mogli znaleźć stali. Przyjechałem, skąd na pochodziłem i znalazłem. Ale wiem, że to nie jest kwestia taka, że ja Superman przyjechałem i znalazłem. Tylko przyszedł rodzaj wiary, która zawiera w sobie ten właśnie rodzaj prowadzenia Bożego. Więc gdy masz tą wiarę, gdy wierzysz, że przejdziesz przez te drzwi, to chociaż sobie poukładałeś świat inaczej, idź przez te drzwi, które ci pokazuje wiara. A im bardziej nie chcesz i wiesz, że myślisz, że tak i walczysz ze sobą, tym bardziej masz dowód na to, że właśnie Bóg cię prowadzi. Ja pomyślałem, że sobie należy pomóc w ten sposób, że zwerbalizuje się tą sytuację. To znaczy, że nazwiesz po imieniu to, co właśnie przeżywasz. Bo kiedy to stłumisz w sobie, to nawet nie zauważysz, że Duch Święty walczy z tobą. A kiedy wypowiesz, to wiesz, wyznanie ma siłę. Co mam na myśli? Czujesz tą walkę w sobie i powiedz, czuję to, że mam wiarę, by przejść tymi drzwiami, ale mój cielesny rozum mówi mi w lewo. O! Wypowiedziałem głośno. I teraz rozważmy, co należy zrobić. I wszystko jest proste. Tylko wypowiedz to, co się w tobie dzieje. Nazwij to imię i będzie prościej. Okej? No. Z pieniędzmi ile razy mi to samo Bóg pokazał. Ojej. Naprawdę, ja zobaczyłem przez te lata, że normalnie miałbym dużo więcej kasiory, gdybym zgodnie z wiarą postępował. Naprawdę. Miałem wiarę i w wielu punktach konkretną, tylko niezgodną z moim rozumem i z moimi postanowieniami, ale nigdy nie było za późno, kiedy wiara przyszła. Ach, aleluja. Właśnie. Tylko, że mam ciągle wiarę, że to, co do tej pory przeżyłem, to wszystko jest, chociaż po ludzku biorąc, no to poważne są rzeczy tak naprawdę, no bardzo poważne. To jednak mam wiarę, że to jest wstęp do prawdziwych rzeczy, które są ciągle przede mną. Że kiedy przyjdzie czas na podejmowanie prawdziwych decyzji, znowu przyjdzie to zmaganie. Kiedy rozum, okoliczności, kompromisy, układziki, ludzie uśmiechający się, proponujący powiedzą w tą stronę, a twoja wiara mówi, że właśnie, że nie, bez powodu. Nie. Ale dlaczego? Ale tak widzę, że tędy będzie, przecież to wiadomo, to będzie nasze wybawienie. Nie. Dlaczego? Nie. Wierzę, że będzie lepiej, jeżeli nie, i że lepsza opcja się pojawi. Jeszcze nie wiem jaka, ale wierzę, że lepsza. I ten ból trzeba po prostu połknąć. Jak się tego nie nauczysz, będziesz stale przepierał te same swoje problemy i brudy i w końcu pewnego dnia powiesz, Boże, dałeś mi 100 szans i nie wykorzystałem żadnej. Proszę Państwa. I co chcę powiedzieć? A właśnie sobie przypomniałem, że rzeczywiście jest jeszcze jeden podtemat nauczania o wierze, który wcale nie musi się dzisiaj zmieścić w tym czasie. To jak zacznę się rozwijać, przesądzi o tym, czy skończę to dziś. Chociaż obiecałem niby. Bo jest taki właśnie podtemat nauczania o wierze, jak taka lekcja o współpracy z wiarą i wizją, a szczególnie chodzi mi o taki tutaj końcowy rozdział, czy wizję i cel można utracić. Wizję, którą Bóg daje i cel, który wyznacza przez wiarę, skoro jest z nieba, jest przecież wypełniony potężną, Bożą mocą i jest to w zasadzie Boży plan, jaki Bóg Ci daje. Jeśli to jest Boży plan, jak może to stracić? I chcę Wam pokazać, że kiedy człowiek nie podejmie się wyzwania wiary, to co nawet Bóg obiecał nam przez wiarę, może nawet zapłaciliśmy cenę za osiąganie celu wiary, możemy do celu nie dojść. Czyli potrzebujemy uchwycić się tego, co Juda powiedział, ja Wam to ciągle cytuję z jego listu, tam nie ma rozdziału więcej, więc można łatwo znaleźć, abyście rozpoczęli bój o wiarę raz na zawsze przekazaną świętym. O wiarę musimy walczyć. I nie tylko o wiarę w Boga i wytrwanie w Nim, w sensie wiarę w zbawienie, w życie wieczne, ale także o wiarę w drobne cele, jakie Bóg wyznaczy Twojemu życiu. I to, na czym chcę się teraz skupić, to nie o wiarę, o cel wiary, która Cię zbawiła, chcę się skupić na celu wiary dotyczącej służby i spraw, okoliczności dotyczących Twojego życia. Tak? Czyli małych spraw. Każdy, tylko przypomnijmy sobie, kto narodził się na nowo, to wszedł do Królestwa Bożego, otrzymał na pewno od Boga małe cele, które były przed wstępem do większych. To może był cel związany z Twoim domem, uwierzyłeś. Może być cel materialny nawet, który Bóg Ci daje, jeśli On Ci daje materialny, to on także jest duchowy. Jeśli cokolwiek Ci Bóg daje, jest Boży, jest duchowy, jest tym, co masz wziąć i masz o to walczyć. Czy Ci dał wizję samochodu, który będzie niezawodny? czy dał Ci wizję służby i zdobywania ludzi, rodzaju funkcjonowania w Kościele, modlitwy, czegokolwiek. I teraz to można utracić. Patrz, przyjrzyjmy się jak. Super mocnym przykładem tego będzie jeden z wielkich ludzi historycznych. Możecie sobie imię zapisać, a temat przerobić w domciu. To jest król Saul. Zobaczcie, jakie miał wizję. Przytoczę, bo kiedyś o królu tym więcej było nauczane. Przypomnijmy sobie fakty. Król Saul był pierwszym izraelskim królem. Bóg dał mu wizję wyzwolenia Izraela. Wszedł w tą wizję. Tak jak Psalm 23 mówi na początku, pan pasterzem moim na zielonych niwach. Tak zielone niwa były dla Saula. Od razu powyzwalał Izraela z Filistynu i Filistyni rozpoznali, że jest Bóg w Izraelu i że jest król, że jest wyzwolenie i no niestety Izrael idzie do przodu. A następnie okazało się, że Bóg dał mu wizję utwierdzenia jego tronu na wieki. Wiecie, co to znaczyło? To była mesjańska przepowiednia, że z tego rodu, z linii Saula przyjdzie Mesjasz Zbawiciel. Gdyby Saul pozostał wierny, Jezus nie nazywałby się synem Dawidowym, tylko synem Saulowym. Przychodzi przecież prorok Samuel do króla Saula, po tym jak on zgrzeszył, i mówi, gdybyś był posłuszny Bogu, Bóg utwierdziłby twój tron na wieki, a tak Pan zabiera ci tron i daje innemu, lepszemu od ciebie. Widzicie, co prorok powiedział? Że była wizja i cel, który on właśnie stracił. Jakie stracił? Generalnie przez nieposłuszeństwo Bogu. Znaczy, ja to wiem po sobie. W małych rzeczach. Ja wiele straciłem. Niektóre rzeczy nieodwracalnie. Bo czas biegnie, niekiedy za szybko i pewnych rzeczy już nie odrobisz. Nie zdążysz. No, właśnie. Więc tak było z Saulem. Nieposłuszeństwo Bogu odebrało mu cel wiary. Proste. Tak? Nieposłuszeństwo. Nieposłuszeństwo Bogu. Czyli wiara, skoro zawiera w sobie prowadzenie, wymaga poddania się prowadzeniu, a więc posłuszeństwa. Okay? Gdy człowiek traci ten rodzaj posłuszeństwa, którego Bóg wymaga i przestaje iść za wiarą, może dojść do miejsca, w którym doszedł Saul, do takiej paranoi, która uczyniła z niego ziejącego mordem króla, pełnego obaw i zazdrości. Tak naprawdę to on stał się szaleńcem i paranoikiem na koniec. Bez powodu próbującym zabić króla Dawida, przyszłego króla. Tak? Widzicie, co uczyniła, co się stało? Jeszcze w momencie, kiedy tracimy wiarę, w jej miejsce przychodzi to, co miał król Saul, ta najbardziej istotna rzecz, która jest przeciwną stroną wiary. Co jest przeciwną stroną wiary, pamiętacie? Nieprawda. O! Właśnie. Lęk jest przeciwną stroną wiary. Możemy powiedzieć, że lęk jest rezultatem niewiary, no ale ostatecznie on jest tą krańcową, przeciwległą stroną. Gdy odeszła wiara od króla Saula, zaczął bać się o swoje życie i to jeszcze bał się, że ten cios śmiertelny zada mu najwierniejszy, najbardziej lojalny poddany, jakim był Dawid. Paranoja. Tak? A więc lęk, zazdrość, zawiść, szaleństwo i paranoja. To jest już taki krańcowy upadek i degeneracja człowieka, który przestał podążać za wizją, którą Bóg mu dał i przestał wierzyć, że Bóg pomoże mu tam dojść i zaczął robić sam bardzo cielesne, okropne rzeczy, by się realizować. Inny przykład mamy z Nowego Testamentu. Ludzie stracili cel wiary. Cel fantastyczny. Byli bardzo przykładni. Mówię o Ananiaszu i Safirze. Jaką mieli wizję? Super. Bóg namaścił cały pierwotny kościół w Jerozolimie, nie na każdym miejscu na świecie, ale akurat w Jerozolimie tak było, akurat w tym specyficznym czasie roku pańskiego, nie wiem którego, nie było tak późno jeszcze, przed 40 rokiem na pewno naszej ery, przed zburzeniem świątyni, więc no nie wiem, który to był rok. W 70 roku znaczy się zburzono Jerozolimę, więc to musiało być przed, a więc pomiędzy mniej więcej 40 rokiem naszej ery, a 70 tam był Kościół przebudzony i Bóg dawał wizję sprzedawania majątku, aby przynosić do stóp apostołów, do niej rozdzielali dla potrzebujących. To była ich wiara, ich wizja. My nie mamy tej wizji, dlatego my tego nie robimy. Niektórzy, nie rozumiejąc, że świadectw biblijnych nie zamienia się na zasady ani doktryny, popełnili to, że właśnie porozdawali majątności przez to, że tylko przez fakt nawrócenia się. Ale to nie jest tak, bo wizja wiary jest specyficzna dla każdej osoby i miejsca. A Biblia nie mówi, że mamy obligatoryjnie sprzedawać wszystko przez to, że się nawróciliśmy. Nieważne. A Ananiasz i Safira otrzymali wizję taką, jaką miało wielu wtedy. Wspaniała. I ja myślę, że byliby bohaterami, gdyby sprzedając majątek połowę tylko przynieśli i powiedzieli, słuchajcie, chcemy połowę majątku przynieść. Byłoby super. Kto z nas dziś by to zrobił? Czy znacie kogokolwiek w Polsce, kto by sprzedał swój majątek i połowę przyniósł do kościoła? A oni postanowili, że przyniosą całość, tylko że po drodze, kiedy tam szli z wizją wiary, był cel naznaczony przez Boga, postanowili ukryć część, ale właśnie ukryć, czyli oni przestali grać w światłości. To nie była już uczciwa postawa, zaczęli kłamać. I oni umierając przez Boży cios, usłyszeli na koniec swojego życia, zanim upadli u stóp Piotra apostoła, takie słowa: skłamaliście Bogu. Czy kto ich opętał? Duch kłamstwa. Mieli potężne nawrócenie i potężną wiarę i potężny cel. I zaczęli go realizować. I tylko część dla siebie zachowali. Nawet nie połowę. Mniej niż połowę. Większość przynieśli. Ale w duchu kłamstwa. I Bóg odebrał im życie. Było tam tak wielkie namaszczenie, była tak wielka wiara, tak wielka rzeczywistość nieba, że wobec tego, kiedy spętani duchem kłamstwa postanowili wejść do kościoła, stracili życie. Co może odebrać wizję wiary? Duch kłamstwa. Oni stracili przez niego życie. Okej? Kolejny przykład. Znowu wracamy do historii. Teraz drugiego króla, czyli Dawida. On otrzymał wizję, że jednak z jego tronu, z jego potomstwa przyjdzie Wybawiciel, zasiądzie na tym Dawidowym tronie na wieki i jego królestwo będzie wieczne. No, super wizja, wspaniała. I że Bóg go błogosławi i w ogóle jest dobrze. Wizja i obietnica była pewna. Bóg przekazał ją przez proroka. Dawid był na krawędzi utraty celu. Prawie, właściwie już znalazł się w takim samym miejscu jak Saul. Było mu obiecane, że będzie Wybawiciel, Mesjasz z jego tronu, a Bóg mówi, o nie, to co zrobiłeś sprawia, że zostaną ci zabrane twoje żony, oddane w świetle dnia innemu. Tron to już koniec. Wszystko już koniec. Miecz, śmierć, tragedia. Jak to się stało, że Dawid znalazł się w takim miejscu? Na szczęście była szansa z niego jeszcze zawrócić. To ciekawe, bo wiecie, jak król Dawid zaczynał historię, to przez wiarę dokonał rzeczy, które nikt nie mógł uczynić. Przez wiarę wyszedł jako jedyny odważny naprzeciw Goliata. Ja jestem przekonania takiego, że król Saul, wysyłając młodzieńca Dawida na spotkanie z Goliatem, wysłał go w przekonanie, że on zginie. Ktoś musiał zginąć, tylko nie było ochotnika i oto się znalazł. Ktoś musi pójść trudno, jak już ma zginąć, wszystko jedno, kto niech zginie. Proponował mu swoją zbroję. Ja myślę, że po to, by przedłużyć to jego umieranie o kilka chwil. Bo i tak nikt nie widział szansy, bo nie było ludzkiej szansy. Dawid w ponadnaturalny sposób zwyciężył Goliata, uciął mu głowę. To był niesamowity akt wiary. Użył wiary, którą miał, którą wyznawał wcześniej, że ten niegodziwy, nieobrzezany Filistyn nie może żyć bezkarnie szeregów Boga żywego i z tą wiarą poszedł i go zabił. A później stał się szybko dowódcą. Przecież on nie skończył akademii oficerskiej, wojskowej, żeby znać się na prowadzeniu armii, ale jednak stał się najlepszym dowódcą. Dlaczego? Używał wiary. To wiara dokonywała cudów i zwycięstw. I teraz przez całe życie, będąc królem, działo się to samo. Aż któregoś dnia na wojnie okazało się, że znalazł się w trudnej, niebezpiecznej okoliczności. Żołnierze zmartwili się, wystraszyli, że może zginąć. Powiedzieli królu, więcej nie wyruszaj z nami, żeby nie zgasła lampa Izraela. Użyli albo obawy, albo rozsądku. To zaraz możecie rozstrzygnąć sami. Bo król Dawid, przyjmując to, wybrał bardzo ciekawe miejsce. Zamiast być na wojnie ze swoim wojskiem, które wysłał, aby zdobyć bodajże Rabę Amonicką, pozostał w domu. I znalazł się w miejscu pokusy. I skorzystał z okazji i upadł, zgrzeszył i popadł w kłamstwo i cudzołóstwo na ponad 9 miesięcy. Dopuścił się jeszcze morderstwo, oczywiście, żony swojej kochanki. Czyli było tak, pokusa, której uległ, więc cudzołóstwo, morderstwo, kłamstwo, długotrwające z premedytacją przez ponad 9 miesięcy i tym samym tak naprawdę postawa kompletnej ciemności i takiej duchowej degeneracji, bo jak można w takiej ciemności chodzić tak długo? Urodziło się dziecko i przychodzi do niego prorok i mówi: zgrzeszyłeś. I teraz koniec. Oczywiście Dawid pada na kolana na szczęście, pokutuje i Bóg odwraca to, co powiedział. Jedyna konsekwencja to to, że dziecko poczęte z Batrzebą w ten sposób musi umrzeć. Ale na szczęście Bóg odwraca to i mówi: dobrze, jednak będzie zachowane twoje potomstwo, zostaniesz na tronie, wszystko jednak będzie tak, jak było do tej pory. Do tego jeszcze dochodzi jedna rzecz. Lidiajew mówi, że król Dawid doznał jeszcze poniżenie ze strony dowództwa. Bo Joab, będąc już tuż przed tą Rabą, jeśli dobrze tą nazwę mówię, to zamiast zdobyć ją w imię króla i w imię Izraela, to jeszcze rzuca bezczelne wyzwanie do swojego króla i mówi: przyjedź, zdobądź ją, bo jestem już praktycznie u wrót, żeby nie powiedzieli, że to ja zdobyłem i nie nazwali moim imieniem. Że w pewnym sensie jest taki polityczny niuans, w którym Joab trochę każe spłaszczać się Dawidowi i w zasadzie dyktuje mu warunki, podczas gdy on jest przecież królem, którego wysłał, aby w imieniu królestwa walczył. A więc mamy jeszcze do tego polityczne poniżenie. Zobaczcie, w takim razie lęk, obawa o swoje życie sprawiły, że nie był na wojnie. Nie był tam, gdzie był zawsze. Z powodu lęku. Nie był w służbie z powodu lęku zachowawczego o siebie, został w domu, a więc miał czas, żeby myśleć o głupotach i czas, by spotkać pokusę, więc upadł w cudzołóstwo, morderstwo, kłamstwo i jeszcze został politycznie poniżony przez najlepszego swego dowódcę. Jak można stracić cel wiary? Przez zrezygnowanie z miejsca, w którym powinno się być. Bo taki wniosek się naprawdę nasuwa, że gdyby on był na tej wojnie, to by do tego nie doszło. Oczywiście, że nie. Na pewno by nie doszło. I nie byłby na krawędzi utraty wszystkiego. Ale znalazł się, bo nie był na wojnie, czyli powinien tam był być. Jak można stracić wiarę? Cel wiary i wizję, którą się miało. Przez uciekanie z powodu lęku zachowawczego z miejsca, w którym byliśmy przez wiarę. Uciekanie w lęku. Nie bycie, nie pozostawanie na swoim miejscu. Właśnie. Jeszcze mu krótko mówię. Jeszcze może w takim razie zwiążemy ten temat dzisiaj dobić do końca. Tylko pół godziny raptem przekroczyłem, także spokojnie. Jeszcze wytrzymajcie 10 minut. Ja, okej.
Okay. Ja mogę dorazić.
Okej. Są kolejni tutaj bohaterowie na tej scenie dzisiejszego kazania, którzy utracili cel i go w ogóle nie osiągnęli. Ale to było bardzo przykre. Cała spora grupa. Wszyscy dostali zbiorowy cel. Było powiedziane, że dostaną super ziemię. Będzie tam zielono mi mleko i miód. Wszystko. A oni, idąc tam, zapłacili naprawdę cenę wielkiego wysiłku i potu dreptania przez piachy pustyni. I nie doszli. O, straszne. Niektórzy szli nawet ponad 40 lat. Bo 5 lat to oni szli tylko do progu pustynnego, do progu gdzieś tej ziemi obiecanej i za karę, za niewdzięczność Bóg dołożył im 40 lat za 40 dni zwiadowców, z których oni przynieśli złe wieści. Czyli po 5 latach dostali 40 lat kary, co daje im 45 lat w ogóle błąkania się po pustyni, ale mówi się ogólnie 40 lat tak za karę. I niektórzy szli ponad 40 lat i nie doszli. Dlaczego? Narzekali, szemrali i rzucali wyzwanie Bogu. Powiem prawdę, że chociaż ja wierzę, że jesteśmy pod łaską, drżę, gdy zbyt często słyszę narzekanie, szemranie i kwestionowanie dobroci i wierności Boga. I tego, że wprowadzi nas do tego rodzaju błogosławieństwa, które obiecał. Drżę. Bo gdyby jeszcze Izrael naprawdę pokutował i się upamiętał, byłoby dobrze. Ale oni po prostu powtarzali bez końca. Powtarzali, powtarzali. Była łaska do 10 chyba razy. Albo przesadziłem. Była łaska do któregoś razu, aż Bóg powiedział nie. O, tym razem już koniec. Pomrzecie na pustyni ze wszyscy, którzy powyżej 20 lat wyszliście z Egiptu za to, co żeście powiedzieli, że żeście zatwardzili swoje serce, nie przyjmowali mego słowa. Bóg w liście do Hebrajczyków 3:17-18 mówi, że nie weszli z powodu niewiary. A potem dodaje na kolejnym wierszu, nie weszli z powodu nieposłuszeństwa. Więc tam było szemranie, narzekanie, niewiara równająca się nieposłuszeństwu. Głosowi, słowom Pana. Spieranie się z Bogiem, droczenie się, wracanie na swoją, ponownie na swoją wredną drogę gdybania i zakładania, jakby to mogło być. I Bóg tego nienawidzi, aż po prostu ich zostawił na pustyni. To znaczy, że można iść przez większość swojego życia do celu i go nie osiągnąć, jeżeli zmierzanie do tego celu przerodzi się w takie obrzydliwe ciśnienie niezadowolenia. Oni to ciśnienie mieli takie, że Bóg tego nie wytrzymał. Jego duch tego nie wytrzymał. Bóg w końcu powiedział, w Jozue i Kalebie jest inny duch. Czyli Bóg stwierdził, że oni mają normalnie demoniczne nawiedzenie w swoim życiu. W takim razie inny duch. Czyli Izrael w duchu niewiary i narzekania poddali się wpływowi demonów, oporu i buntu, bo taki Bóg nazwał. Ludu oporny. Nie zatwardzajcie swojego serca, czyli byli zatwardzeni duchem jakiejś twardości i takiego jakiegoś bezczelnego, ciągle ponownego mówienia przeciwko Bożej dobroci i wierności. Okay? Nieważne, jak długo mieli iść. Bóg jest Bogiem jest dobry, jest wierny i chociaż oni inaczej to rozumieli, Bóg ma własną interpretację swoich cech. On wie, że jest dobry i on wie, na czym ta dobroć polega. Ty możesz się niekoniecznie z tym zgadzać dziś. Zgodzisz się w przyszłości. To, co mówią twoje usta w dniu złym, może przesądzić o tym, czy dojdziesz do celu, który Bóg postawił ci. Wyruszyłeś z podskokami. Jak młode cielęta wybiegające ze zbory, mówi tam bodajże Michałasz czy Malachiasz. Wybiegłeś w swoją drogę wiary. Po drodze były piachy pustynne, ciemne doliny. To, co powiesz na pustyni, rozstrzygnie, czy wejdziesz do Kanaanu, do ziemi, w którą wierzyłeś, czy zostaniesz po drodze. Więc zobaczcie, że o wiarę mamy ciężki bój. Kiedy dojdziemy do mety, jest fantazja. Zostawiono obficie stół. Bóg sam go zostawia. Bóg sam nas namaszcza. Jego dobroć po wszystkie dni towarzyszy nam tak, że narody patrzą, zazdroszczą nam i mówią, oni naprawdę mają Boga. Ale na pewno bój będzie miał miejsce i ty możesz się na niego przygotować lub nie. Przygotowując się na niego, masz szansę zachować wiarę. Nie przygotowując się, będziesz bardzo potrzebował pomocy. Oj, będziesz wołał, żeby cię ludzie ratowali. Może Bóg jest miłosierny, wszystko jest możliwe. Może i tak dojdziesz, kto wie. Ale będą ważyły się losy tego, w co uwierzyłeś. Jeśli nawet nie ty cały odpadniesz, to mogą przepaść rzeczy, w które uwierzyłeś. Czyli może się stać tak, już pomału kończąc, jak niestety, ale no, stało się, czasem chyba mam chęć stwierdzić, że z większością chrześcijan, że w końcu usiedli w swoim zborze i się tak zasiedzieli, bo już nie mają szansy na nic. Usiedli i po prostu to jest jedyne, co im pozostało. Bo to, w co wierzyli, do czego mogą dojść i co mogą zrobić, osiągnąć, uczynić, przeminęło z wiatrem pustynnym. Ale nie taki był plan i nie taka była twoja wiara, gdy zaczynałeś. Gdy zaczynałeś, byłeś pełen wigoru, polotu, fantazji, wyobraźni, marzeń, pragnień. Być może część była z ciała zupełnie i to musiało cię opuścić, bo było niedojrzałe, dziecinne, może no czym po prostu cielesne, ale niektóre na pewno nie. I na pewno miałeś wizję i pragnienia od Boga. I na pewno nie miałeś ich stracić. Halleluja. Amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen.